W liście do Galacjan apostoł Paweł dokonuje wspaniałego przeglądu 2000 lat historii, począwszy od Abrahama, poprzez Mojżesza, aż do Chrystusa. Apostoł wskazuje w niezwykle bogatym w treść trzecim rozdziale swego listu, w jakim stosunku do siebie pozostają wielkie postaci Abrahama, Mojżesza i Jezusa w świetle rozwijającego się na przestrzeni historii Bożego planu zbawienia. Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a Mojżeszowi prawo. Prawo, które ukazało niezbędność tejże obietnicy danej Abrahamowi. Prawo odsłoniło całą grzeszność człowieka. Uświadomiło ludziom, że są skazani na śmierć z powodu zła, które popełniają. I że jedynie Boża obietnica, taka jaką Bóg dał Abrahamowi, może dać człowiekowi uwolnienie, może przynieść mu ratunek. Każdy, kto podobnie jak Abraham uwierzy, zaufa Bogu, otrzyma usprawiedliwienie i życie wieczne. Jest to możliwe dzięki dziełu Chrystusa, dokonanemu na krzyżu. Tak w wielkim skrócie możemy zrelacjonować treść dotychczas przez nas rozważanego fragmentu trzeciego rozdziału Listu do Galacjan. W końcowych wierszach tego rozdziału znajdujemy takie słowa apostoła Pawła. Czytam od wiersza 23. Dopóki nie nastała epoka wiary, byliśmy uwięzieni pod strażą prawa, do czasu, gdy Bóg objawi tę wiarę. Byliśmy więc pod nadzorem prawa, abyśmy, gdy przyjdzie Chrystus, dostąpili usprawiedliwienia poprzez wiarę. Odkąd nastała wiara, wolni jesteśmy od nadzoru prawa. Wszyscy więc, dzięki wierze, jesteście synami Boga w Jezusie Chrystusie. A skoro zostaliście ochrzczeni w imię Chrystusa, to jakby sam Chrystus stał się waszą szatą. Nie ma więc już różnicy między Żydami a Grekami, wolnymi a niewolnikami, mężczyznami a kobietami. Jesteście bowiem jednością w Jezusie Chrystusie. Apostoł rozwija tu swój wspaniały temat. Wskazuje na to, że rozwój wypadków, począwszy od dania obietnicy Abrahamowi, poprzez nadanie prawa, aż do wypełnienia się obietnicy, jest czymś więcej niż tylko historią Starego Testamentu i narodu żydowskiego. Jest on biografią każdego człowieka, każdego chrześcijanina. Każdy bowiem albo znajduje się jeszcze w niewoli prawa, ponieważ w dalszym ciągu oczekuje wypełnienia się obietnicy, albo też już doznał wyzwolenia spod nadzoru prawa, ponieważ odziedziczył obietnicę. Inaczej mówiąc, każdy z nas albo żyje w Starym Przymierzu, albo w Nowym i religię swoją albo czerpie od Mojżesza, albo od Jezusa. Posługując się językiem użytym w tym fragmencie przez pod prawem albo w Chrystusie. Bożym celem dla naszej duchowej pielgrzymki jest to, byśmy przeszli przez nadzór prawa, ale doszli do doświadczenia działania obietnicy. Tragedią jest, że tak wielu ludzi rozdziela te dwie rzeczy, pragnąc tylko jednej z nich. Niektórzy usiłują przyjść do Jezusa bez spotkania się z Mojżeszem, z prawem danym Mojżeszowi. Chcą pominąć Stary Testament, żeby odziedziczyć obietnicę usprawiedliwienia w Chrystusie bez doznania najpierw boleści potępienia przez prawo Boże, a więc uświadomienia sobie swojej grzeszności. Inni idą do Mojżesza i do prawa po to, by doznać przezeń potępienia i pozostają w tym stanie nieszczęśliwego uwięzienia. W dalszym ciągu żyją w Starym Testamencie. Ich religia jest ciężkim jarzmem, bardzo bolesnym i wprost nie do zniesienia. Nigdy bowiem jeszcze nie udali się do Chrystusa, aby otrzymać uwolnienie. Oba te stany są tutaj przez apostoła opisane. Będziemy chcieli się zastanowić, co Paweł ma na myśli, pisząc o życiu pod prawem i o życiu w Chrystusie. Może sami ocenimy wtedy, na jakim etapie życia wiary znajdujemy się. Zadajmy sobie najpierw pytanie, kim jest człowiek żyjący pod prawem? Apostoł opisuje stan takiego człowieka, używając dwóch bardzo obrazowych porównań. Najpierw przyrównuje prawo do więzienia, gdzie przebywają zniewoleni grzesznicy, a potem do wychowawcy, poddającego swoich wychowanków bardzo surowej i bolesnej dyscyplinie. Przyjrzyjmy się najpierw obrazowi więzienia. W 23 wierszu 3 rozdziału Listu do Galacjan czytamy: dopóki nie nastała epoka wiary, byliśmy uwięzieni pod strażą prawa, do czasu, gdy Bóg objawi tę wiarę. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci, trzymani pod strażą prawa. Przyjrzyjmy się bliżej użytym tutaj dwom czasownikom. W oryginale greckim słowo zamknięci to greckie słowo froureo, oznacza być zabezpieczonym strażą wojskową. Jeśli słowo to było użyte jako określenie miasta, oznaczało dwie rzeczy: trzymanie nieprzyjaciela dzięki straży poza murami miasta, ale równocześnie oznaczało też uniemożliwienie znajdującym się wewnątrz ucieczki. W Nowym Testamencie znajdujemy to słowo, gdy mowa jest o usiłowaniu przeszkodzenia Pawłowi w ucieczce z Damaszku. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasteńczyków, aby mnie pojmać, pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. A Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, opisuje, w jaki sposób Żydzi strzegli bram we dnie i w nocy, aby zabić Pawła. Tak więc apostoł, osaczony w mieście, miał tylko jedną drogę ucieczki. Niesławnie przemycić się nocą przez okno w ścianie, w murze, gdy został w koszu spuszczony na ziemię. Potem ten sam czasownik użyty jest w przenośni, gdy chodzi o Boży pokój i Bożą moc. W liście do Filipian i w pierwszym liście Piotra znajdziemy właśnie ten czasownik. Tutaj jest zastosowany w odniesieniu do prawa. Oznacza więc tyle, co trzymać kogoś w uwięzieniu. Następny grecki czasownik to sungkleio, oznacza trzymać pod strażą. Ma podobne znaczenie. Oznacza ograniczyć możliwość poruszania się. Jedyne miejsce, gdzie w oryginalnym tekście Nowego Testamentu jest użyte to słowo, to relacja Łukasza, kiedy pisze o cudownym połowie ryb, kiedy uczniowie zagarnęli mnóstwo ryb. Tak więc oba te greckie czasowniki podkreślają, że prawo Boże i jego przykazania trzymają nas jak gdyby w uwięzieniu i ograniczają naszą możliwość poruszania się, tak, żebyśmy nie umknęli. Drugie porównanie, jakiego używa apostoł Paweł odnośnie Bożego prawa, to przykład wychowawcy. Greckie słowo użyte tutaj to paidagogos, czyli pedagog, nauczyciel, albo też przewodnik i opiekun. W czasach Pawła tym słowem określano opiekuna chłopców. Był to człowiek, który sam przeważnie był niewolnikiem, wykształconym, i jego obowiązkiem było odprowadzać chłopca lub młodzieńca do szkoły albo ze szkoły i czuwać nad jego postępowaniem. Głównym jego zadaniem było nie tyle uczenie chłopca, ile raczej utrzymywanie go w dyscyplinie. Często był on w stosunku do dziecka surowy, aż do okrucieństwa. Na starożytnych rysunkach widzimy go przedstawionego jako mężczyznę z laską albo z rózgą w ręku. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to ojców macie niewielu. Innymi słowy, jest wielu ludzi, którzy was karcą, utrzymują w dyscyplinie, ale ja jedynie jestem tym, który was naprawdę kocham. Później w tym samym fragmencie listu apostoł zadał pytanie: czy mam przyjść do was z rózgą, to znaczy jako paidagogos, czy też z miłością i w duchu łagodności, to znaczy jako ojciec, duchowy ojciec? Jakie wnioski możemy wysnuć z tych dwóch podobieństw? W jakim sensie prawo jest podobne do strażnika więziennego albo do nauczyciela utrzymującego dziecko w dyscyplinie? Prawo wyraża wolę Boga dla jego ludu. Mówi nam, co mamy czynić, a czego nam nie wolno. Ostrzega przed karami za nieposłuszeństwo. Ale skoro wszyscy jesteśmy nieposłuszni, wszyscy znaleźliśmy się pod słusznym sądem, wszyscy jesteśmy poddani grzechowi i dlatego wszyscy jesteśmy pod strażą prawa. Z natury, jak i z praktyki życia, jesteśmy pod przekleństwem. Nic, co sami moglibyśmy dokonać, nie jest w stanie wybawić nas z okrutnej tyranii prawa. Podobnie jak strażnik więzienny wrzuciło nas prawo do więzienia i podobnie jak Paidagogos strofuje i karze nas za nasze złe czyny. Ale dzięki Bogu, Jego intencją nigdy nie było, by ta tyrania miała charakter stały. Pan dał nam w swej łasce prawo po to, by uczynić obietnicę usprawiedliwienia z wiary tym bardziej godną pożądania. Tak więc do opisu obu charakterystycznych cech naszej niewoli Paweł dodaje tutaj także pewien współczynnik czasu. Pisze, zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci, trzymani pod osłoną prawa, dopóki wiara nie została objawiona. A potem jeszcze raz z tym samym współczynnikiem czasu spotykamy się w wierszu 24. Paweł pisze, tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, to znaczy do momentu, kiedy Chrystus przyszedł, byśmy z wiary mogli zostać usprawiedliwieni. Innymi słowy, ta sama sprawa została określona w dwojaki sposób, ponieważ wiara i Chrystus idą ze sobą w parze. Obie wypowiedzi Pawła mówią nam, że dzieło prawa sprawiające ucisk miało charakter tymczasowy, że w ostatecznym wydźwięku jego celem nie było to, by nam wyrządzić krzywdę, ale by nam przynieść błogosławieństwo. Jego celem było zamknięcie nas niejako w więzieniu, dopóki Chrystus nas nie uwolni. Albo celem Jego było poddanie nas nauczycielom, dopóki Chrystus nie uczyni nas synami. Tylko Chrystus może wybawić nas z więzienia, do którego wrzuciło nas przekleństwo prawa, ponieważ Chrystus został uczyniony za nas przekleństwem. Tylko Chrystus może nas wybawić z twardej dyscypliny prawa, ponieważ On czyni nas synami, synami, którzy już są posłuszni dzięki miłości, jaką żywią ku swemu Ojcu i nie potrzebują więcej nauczycieli czy wychowawców, by ich karali. Powiedzieliśmy sobie, kim jest człowiek pozostający pod nadzorem prawa, że jest jak więzień, jak uczniak karcony przez surowego opiekuna. A teraz spójrzmy, co apostoł pisze o człowieku znajdującym się, jak określa to Paweł, w Chrystusie. W wierszu 25 czytamy, odkąd nastała wiara, wolni jesteśmy od nadzoru prawa. Tak więc już nie jesteśmy więcej pod nadzorem prawa, w tym sensie, że już nie jesteśmy przezeń ani potępiani, ani uwięzieni. Jesteśmy w Chrystusie, połączeni z Nim dzięki wierze. I w ten sposób stajemy się przyjaciółmi Boga, Jego synami. Apostoł pisze, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyobleczcie się w Chrystusa. Paweł używa tutaj niezwykłego słowa, przyobleczenie. Prawdopodobnie kojarzy sobie równocześnie swoją wizję z obrazem ceremonii, która miała miejsce w życiu chłopca, gdy wkraczał on w wiek męski i gdy został na znak tego przyodziewany w męską togę, po łacinie zwaną togą virilis. W drugiej części 28 wiersza czytamy: my wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. A w wierszu 29, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Tak więc dowiadujemy się w pełni, kim naprawdę jest chrześcijanin. Jest on ukryty w Chrystusie. Został ochrzczony w Chrystusie. Został przyobleczony w Chrystusa. I należy do Niego. Apostoł rozwija dalej jeszcze następne zagadnienie. Jakie są trzy rezultaty tego rodzaju połączenia się z Chrystusem? Najpierw Paweł pisze, w Chrystusie jesteście synami Bożymi. Bóg przestaje być sędzią, potępiającym nas przez zakon, przez prawo, wrzucającym nas do więzienia. Nie, Bóg już nie jest dłużej nawet wychowawcą, który poprzez prawo ogranicza nas w wolności i karci. Teraz Bóg jest naszym Ojcem w Chrystusie. Przyjął nas i przebaczył nam. Nie musimy już więcej się Go lękać, obawiając się kary, która nam się słusznie należy. My teraz Go kochamy, bo poznaliśmy głębiej Jego miłości. Już nie jesteśmy ani więźniami czekającymi na wykonanie wyroku, ani niepełnoletnimi dziećmi, które pozostają pod surową opieką wychowawcy, co ze wszechmiar ogranicza wolność, ale jesteśmy synami Boga, dziedzicami Jego pełnego chwały Królestwa, cieszącymi się prawami dorosłych Jego synów. I to w tym właśnie sensie którym dzisiaj zwykliśmy mawiać, że ktoś doszedł do wieku pełnoletności, dojrzałości. Jedynie w tym sensie możemy rozumieć tę nowotestamentową wspaniałą prawdę. To synostwo Boże jest czymś znajdującym się w Chrystusie, podkreśla apostoł. Nie możemy dostąpić dzięki niczemu innemu tego wspaniałego przeżycia. Chrystus nie nauczał, jakoby był powszechnym ojcem wszystkich ludzi, ani nie nauczali tego apostołowie. Bóg jest powszechnym stwórcą. W tym sensie jest ojcem całej ludzkości. Jest wielkim królem władającym i podtrzymującym wszystko to, co stworzył. Ale jest w sensie biblijnym ojcem wyłącznie naszego Pana Jezusa Chrystusa i tych wszystkich, których zaadoptował do swej rodziny w Chrystusie, poprzez Chrystusa i dzięki Jego dziełu. Jeśli ktokolwiek pragnie być synem Boga, musi nim zostać poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki wierze jesteśmy ukryci w Chrystusie i dzięki wierze stajemy się Bożymi dziećmi. Tak więc apostoł podkreśla tutaj dobitnie, że jedynie wiara jest środkiem, dzięki któremu następuje nasze połączenie z Chrystusem. Apostoł wspomina w tym krótkim urywku o wierze aż pięciokrotnie. Każdy z nas może stać się Bożym dzieckiem jedynie dzięki wierze, dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. W Chrystusie wszyscy jesteśmy jednością. To następna, wspaniała prawda, o której pisze apostoł Paweł. W wierszu 28 czytamy: nie ma już różnicy między Żydami a Grekami, wolnymi a niewolnikami, mężczyznami a kobietami. Jesteście bowiem jednością w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie należymy do Boga jako Jego dzieci, ale także do siebie nawzajem, jako bracia i siostry. Należymy do siebie i to w takim sensie, że wszelkie inne sprawy nie mają żadnego znaczenia. Jest tu więc mowa o tym, że nie czynią między nami różnicy ani rasa, ani stanowisko, ani płeć. Po pierwsze, nie ma różnicy, jeśli chodzi o rasę. Nie ma Żyda ani Greka. Bóg wezwał Abrahama i jego potomków, a więc rasę żydowską, w tym celu, by powierzyć im swoje całkiem wyłączne i wyjątkowe objawienie. Ale gdy Chrystus przyszedł, wypełniła się obietnica Boża, że w nasieniu Abrahama wszystkie rody ziemi mają być błogosławione. To obejmuje wszystkie narody i wszystkie rasy, wszystkie kolory skóry czy języki. Jesteśmy sobie równi, zarówno pod względem potrzeby zbawienia, jak i naszej niezdolności, aby sobie na nie zasłużyć w jakikolwiek sposób. Jesteśmy też równi w tym sensie, że Bóg ofiaruje nam zbawienie za darmo w Chrystusie. Z chwilą, kiedy to zbawienie przyjmujemy, nasza równość przemienia się we wspólnotę, w braterstwo. A po drugie, nie ma różnicy odnośnie pozycji społecznej. Nie ma niewolnika ani wolnego, pisze apostoł. W każdym społeczeństwie na przestrzeni dziejów ludzkości rozwinęły się pewne systemy klasowe czy kastowe. Okoliczności urodzenia, bogactwo, przywileje, wykształcenie rozdzielały zawsze ludzi i tworzyły z nich odrębne grupy. Ale w Chrystusie wszelki snobizm jest zabroniony. Wszelkie zróżnicowanie stało się zbędne. Po trzecie, nie ma różnicy, jeśli chodzi o płeć. Nie ma mężczyzny ani kobiety. To bardzo charakterystyczne stwierdzenie równości płci. Zostało ono postawione całe stulecia przed wydarzeniami, które przeżywamy dzisiaj. Niemal wszędzie i zawsze kobiety były pogardzane w starożytnym świecie. Nawet w judaizmie bardzo często były wykorzystywane i traktowane niewłaściwie. Ale tutaj apostoł twierdza, że w Chrystusie mężczyzna i kobieta są sobie równi. I o dziwo stwierdzenie to pada z ust Pawła, który przez niektórych ignorantów uważany był za antyfeministę. Ale należy tu dodać słowo ostrzeżenia. To potężne stwierdzenie zawarte w wierszu 28 o całkowitej równości nie oznacza, że różnice rasowe, społeczne czy różnice płci zostały faktycznie całkowicie obalone. Jeśli mówimy, że Chrystus obalił te różnice, to nie mamy na myśli tego, że różnic tych w tej chwili już w ogóle nie ma, ale to, że nie mają one znaczenia. W dalszym ciągu niestety istnieją, ale nie stanowią już bariery uniemożliwiającej braterstwo, wspólnotę. Uznajemy siebie nawzajem jako równych sobie, jako braci i siostry w Chrystusie. Nie uważajmy nikogo z nas za wyższego czy niższego od innych. Jesteśmy wszyscy jednością w Jezusie Chrystusie.